Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. David Graeber. Antropolog znany z krytycznego spojrzenia na instytucje gospodarcze w książce Debt Updated and Expanded the First Five, Zero Zize Years, proponuje szeroką historię długu, pieniądza i obowiązku społecznego. To praca z pogranicza antropologii, historii i ekonomii politycznej, napisana dla czytelnika spoza wąskiej specjalizacji. Jej głównym celem jest podważenie popularnej opowieści, według której ludzie najpierw wymieniali towary w barterze, a pieniądz powstał wyłącznie po to, by tę wymianę uprościć. Graeber argumentuje, że dostępne świadectwa historyczne częściej wskazują na wcześniejsze systemy kredytu i wzajemnych zobowiązań. Śledzi ich działanie od pierwszych państw rolniczych Mezopotamii po nowoczesny kapitalizm finansowy. Nie przedstawia długu jako neutralnego narzędzia rachunkowego.
Analizuje go jako relację, która może budować współpracę, lecz także utrwalać dominację, przemoc i nierówność.
Wydanie rozszerzone przypomina, dlaczego pytania o umarzanie długów, moralność wierzycieli i granice rynku pozostają aktualne. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, kredyt poprzedza monety, a barter nie jest punktem wyjścia historii. Najbardziej rozpoznawalna teza Graebera dotyczy pochodzenia pieniądza.
Kwestionuje on szkolny model, w którym społeczności najpierw prowadziły niewygodny barter, a następnie wynalazły pieniądz jako uniwersalny środek wymiany.
Autor nie twierdzi, że barter nigdy nie istniał. Podkreśla natomiast, że nie ma mocnych dowodów na jego funkcjonowanie jako pierwotnego, codziennego systemu gospodarki, z którego naturalnie wyłoniły się monety.
W dawnych małych wspólnotach ludzie zwykle znali się, pamiętali wzajemne przysługi i rozliczali się w czasie.
Taka praktyka przypomina kredyt, nawet jeśli nie posługuje się formalnymi umowami ani odsetkami. Graeber odwołuje się też do najstarszych zapisów z Mezopotamii,
gdzie instytucje świątynne i pałacowe prowadziły złożoną ewidencję należności, zobowiązań i jednostek rozrachunkowych, zanim moneta stała się powszechna.
Według tym ujęciu pieniądz nie jest po prostu rzeczą, którą przekazuje się z ręki do ręki. Może być przede wszystkim miarą długu i sposobem zapisu tego, kto komu oraz ile jest winien.
Zmiana perspektywy ma istotne skutki. Skoro kredyt nie jest późnym dodatkiem do realnej gospodarki pieniężnej, współczesne społeczeństwa oparte na kredycie nie stanowią historycznej anomalii. Są kolejną odmianą bardzo starego sposobu organizowania wymiany i zobowiązań.
Po drugie, dług zmienia relacje społeczne w policzalne zobowiązania. Graeber rozróżnia szerokie ludzkie zobowiązania od długu w ścisłym sensie. Wzajemna pomoc, gościnność, opieka nad bliskimi czy wdzięczność mogą tworzyć obowiązki, ale nie muszą mieć dokładnej wartości ani terminu spłaty. Dług powstaje wtedy, gdy obowiązek zostaje skwantyfikowany, czyli przeliczony na konkretną sumę, towar lub pracę. Dzięki temu można go przenieść, egzekwować i zamknąć przez zapłatę. Autor pokazuje, że ta pozorna precyzja ma społeczną cenę.
Gdy relacje między ludźmi opisuje się wyłącznie jako saldo należności, łatwiej pominąć nierówność siły, okoliczności powstania zobowiązania i trwałe więzi,
których nie da się uczciwie wycenić. Książka zestawia gospodarki oparte na darze i wzajemności z sytuacjami, których dług staje się narzędziem podporządkowania.
Nie jest to prosta idealizacja wspólnot bez pieniądza. Graeber zaznacza, że każda forma zobowiązań może rodzić napięcia. Jego kluczowe pytanie brzmi jednak, co dzieje się z moralnością, gdy język rachunku przenika dziedziny takie jak rodzina, sprawiedliwość lub wartość ludzkiego życia. Wartość książki polega na ujawnieniu, że formuła "długi trzeba spłacać" nie jest samowystarczalną zasadą etyczną. Trzeba jeszcze pytać, komu, dlaczego, w jakich warunkach i za pomocą jakiej władzy dług jest przypisywany. Po trzecie, wojna.
Niewolnictwo i państwo tworzą warunki dla bezosobowego pieniądza. W jednej z najważniejszych linii argumentacji Graeber łączy rozwój monetarny z przemocą zorganizowaną, a nie wyłącznie z pokojową wymianą handlową. Zwraca uwagę, że monety z metali szlachetnych były szczególnie użyteczne dla armii działających daleko od własnej wspólnoty. Władza mogła wypłacać żołnierzom żołd, a następnie pobierać podatki w tej samej jednostce.
W rezultacie lokalni mieszkańcy mieli powód, by przyjmować monety i dostarczać towary potrzebne wojsku. Ten mechanizm pokazuje, że rynek, waluta i aparat państwowy mogą rozwijać się razem, zamiast powstawać spontanicznie z indywidualnej skłonności do handlu.
Greber analizuje również związki długu z niewolnictwem i podbojem.
Kiedy zobowiązania są bezwzględnie egzekwowane, człowiek może zostać zredukowany do wartości, którą da się sprzedać lub wykorzystać do spłaty należności.
Autor nie sprowadza całej historii pieniądza do wojny, ale odrzuca łagodną opowieść o neutralnym narzędziu wymiany.
Pokazuje, że systemy finansowe zawsze działają w ramach prawa, przymusu i instytucji zdolnych do egzekwowania roszczeń. To pomaga inaczej patrzeć na współczesne debaty.
Umowa kredytowa może wyglądać na dobrowolną, lecz jej skutki zależą od realnej przewagi stron, ochrony prawnej oraz od tego, czy niewypłacalność oznacza jedynie stratę finansową.
Czy społeczne wykluczenie? Greber kieruje więc uwagę z samego obiegu pieniędzy na polityczne warunki, które czynią dług wymagalnym. Po czwarte,
jubileusze i umorzenia długów chroniły społeczeństwa przed rozpadem. Książka przypomina,
że umarzanie długów nie jest wyłącznie współczesnym postulatem ani nagrodą za nieodpowiedzialność.
Greber opisuje je jako znany w starożytnych społeczeństwach mechanizm polityczny.
W pierwszych państwach rolniczych długi chłopów mogły narastać tak dalece, że groziły utratą ziemi, wolności albo możliwości utrzymania rodziny.
Gdy zbyt wiele osób popadało w zależność, państwo ryzykowało osłabienie produkcji, spadek wpływów oraz konflikty społeczne.
Okresowe anulowanie części prywatnych zobowiązań mogło zatem służyć odbudowie ładu, a nie burzeniu go.
Greber wykorzystuje ten materiał, aby podważyć przekonanie, że pełna i bezwarunkowa wykonalność każdej należności jest jedyną podstawą stabilności gospodarczej.
Historia pokazuje raczej, że dług zawsze był kwestią politycznej decyzji. Prawo określa, które roszczenia są ważne.
Kto ponosi ryzyko? I kiedy egzekucja staje się społecznie destrukcyjna?
Autor wiąże ten temat z nowoczesnymi kryzysami zadłużenia. Choć książka nie daje gotowego projektu polityki dla każdego kraju, jej wkład jest przede wszystkim analityczny.
Każe zauważyć asymetrię między szybkim ratowaniem instytucji finansowych a surowym moralizowaniem wobec zadłużonych gospodarstw domowych lub państw.
Umorzenie nie musi oznaczać zaprzeczenia odpowiedzialności. Może oznaczać uznanie, że pewne zobowiązania powstały w relacjach tak nierównych albo osiągnęły taką skalę, iż dalsza egzekucja szkodzi całej wspólnocie.
Na koniec, Guilt, Sin i Redemption pokazują moralny język wierzycieli i dłużników. Greber szczególnie mocno analizuje moralny ciężar słowa dług.
Zauważa, że w wielu tradycjach religijnych i prawnych język winy, grzechu, odkupienia oraz powinności splata się z językiem należności.
Nie chodzi tylko o etymologiczne ciekawostki. Autor pokazuje, że łatwo przechodzimy od stwierdzenia finansowego faktu, ktoś nie spłacił zobowiązania, do osądu charakteru, ktoś jest winny, nierzetelny lub moralnie gorszy.
Takie przejście zaciera pytanie o źródło długu i o odpowiedzialność wierzyciela.
Greber nie twierdzi, że każda spłata jest opresją, ani że obietnice nie mają znaczenia.
Przeciwnie, traktuje wzajemne zobowiązania jako podstawę życia społecznego. Krytykuje jednak sytuację, w której moralność zostaje ograniczona do zasady ekwiwalentnej odpłaty.
W relacjach rodzinnych, sąsiedzkich czy wspólnotowych ścisłe i natychmiastowe wyrównywanie rachunków bywa wręcz oznaką dystansu, ponieważ sugeruje brak trwałej więzi.
Z kolei w relacjach skrajnie nierównych dokładne wyliczenie należności może legitymizować przemoc. Ten wątek nadaje książce wymiar szerszy niż historia ekonomii.
Pozwala badać, w jaki sposób instytucje finansowe wpływają na wyobrażenia o zasłudze, godności i sprawiedliwości.
Czytelnik otrzymuje narzędzie do rozpoznawania retoryki, która przedstawia decyzje polityczne jako rzekomo oczywiste wymogi moralne.
Greber zachęca, by oddzielać realną odpowiedzialność od automatycznego kultu spłaty za wszelką cenę.
Podsumowując, Debt Updated and Expanded the First Five.
When is Shifting Gears warto polecić czytelnikom zainteresowanym historią gospodarczą, antropologią, polityką społeczną oraz współczesnymi sporami o kredyty, kryzysy finansowe i nierówności.
Nie jest to podręcznik ekonomii ani prosty manifest przeciw rynkom. Greber stawia raczej pytanie o założenia, które często uznaje się za bezdyskusyjne, skąd wziął się pieniądz.
Dlaczego dług ma tak silną moc moralną i kto ustala zasady jego egzekwowania?
Największą korzyścią z lektury jest zmiana perspektywy. Czytelnik zaczyna widzieć pieniądz nie tylko jako przedmiot lub technikę wymiany, lecz jako element relacji społecznych, prawa, państwa i władzy.
To użyteczne zwłaszcza wtedy, gdy publiczna debata przedstawia zadłużenie wyłącznie jako skutek indywidualnych wyborów, bez analizy instytucji oraz nierównych pozycji stron. Książka wyróżnia się na tle popularnych historii ekonomii rozmachem porównawczym.
Łączy starożytną Mezopotamię, społeczeństwa analizowane przez antropologów, religijne pojęcia winy oraz współczesny kapitalizm finansowy.
Ten szeroki zakres jest zarazem jej siłą i ograniczeniem. Niektóre interpretacje historyczne były kwestionowane, a autor nie rozwija szczegółowego programu reform.
Mimo to jego zasadnicza prowokacja pozostaje cenna. Długi nie są prawami natury, lecz relacjami ukształtowanymi przez historię i decyzje polityczne.
To lektura wymagająca, ale dostępna dzięki eseistycznemu, polemicznemu stylowi.
Szczególnie skorzystają na niej osoby gotowe konfrontować ekonomiczne schematy z materiałem historycznym i pytać, czy sprawiedliwość zawsze oznacza pełną spłatę.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, David Graeber, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.